Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Na potrzebę humanizacji medycyny wskazał Benedykt XVI, spotykając się z włoskimi chirurgami. Tymczasem synod opracowuje propozycje dla przyszłej adhortacji o Słowie Bożym, a biskupi z Ekwadoru kontynuują wizytę ad limina apostolorum. Poniedziałkowy magazyn wypełnią aktualności. Naszym gościem będzie ekspert synodu, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, a o misji w Ekwadorze z ojcem Janem Stefanowem rozmawiać będzie Tomasz Ciecierski. 20 października na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Respekt dla ludzkiej godności wymaga bezwzględnego poszanowania każdej istoty ludzkiej, narodzonej czy jeszcze nienarodzonej, zdrowej czy chorej, w jakichkolwiek znalazłaby się warunkach. Przypomniał o tym papież, przyjmując w Watykanie uczestników Krajowego Kongresu Włoskiego Towarzystwa Chirurgicznego. Jego hasłem jest chirurgia respektująca chorego. Benedykt XVI zwrócił uwagę na 3 cele lekarza. Wyleczenie choroby, czy przynajmniej zahamowanie jej rozwoju, zmniejszenie bólu i troskę o osobę chorego z uwzględnieniem wszystkich jej oczekiwań. Jeśli dawniej lekarz często musiał się zadowolić tylko przyniesieniem ulgi w cierpieniu, przy dzisiejszej technice wyleczenie coraz częściej jest możliwe. Jednak nieraz zagraża niebezpieczeństwo skupienia się medycyny wyłącznie na tym celu i opuszczeniu pacjenta, gdy nie można osiągnąć widocznych rezultatów. Tymczasem wówczas można jeszcze dla chorego dużo zrobić. Ojciec Święty wskazał na potrzebę wzajemnego zaufania lekarza i pacjenta.
To, co lekarz komunikuje pacjentowi, wprost czy pośrednio, słowami czy w inny sposób, wywiera na niego znaczny wpływ. Może go umotywować, podtrzymać, zmobilizować, a nawet wzmóc jego zasoby fizyczne i umysłowe. Albo też przeciwnie, może osłabić i udaremnić jego wysiłki, zmniejszając w ten sposób samą skuteczność leczenia. Trzeba zastosować, wprawdzie z poszanowaniem dla prawdy, strategię komunikowania mającą na celu przede wszystkim podtrzymywanie nadziei, istotnego elementu w kontekście terapii. Dobrze jest nigdy nie zapominać, że oprócz kompetencji zawodowej w ścisłym sensie, właśnie te ludzkie zalety pacjent ceni u lekarza. Pragnie on, by patrzono na nie życzliwie, a nie tylko go badano. Chce być wysłuchany, a nie tylko poddany wyrafinowanej diagnozie. Pragnie uzyskać pewność, że jest w umyśle i sercu zajmującego się nim lekarza.
Papież mówił też o niebezpieczeństwie urzeczowienia pacjenta w dzisiejszym ztechnicyzowanym społeczeństwie. Podkreślił również odpowiedzialność spoczywającą na rodzinie chorego.
W tych dniach obrady Synodu Biskupów skupiają się na redagowaniu zbioru propozycji przedstawionych przez ojców synodalnych. Pracują nad tym relator generalny kardynał Marc Ouellet, sekretarz specjalny arcybiskup Laurent Monsignor Passigna oraz relatorzy mniejszych grup. Z należącym do grona ekspertów Synodu księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiał Krzysztof Brąk.
Księże profesorze, na dobre ruszyły już prace w grupach. Jak one wyglądają, czym się zajmują?
Przede wszystkim zajmowaliśmy się zarówno dokumentem wyjściowym synodu, jak i długą dyskusją, która miała miejsce i w której wzięło udział ponad 220 ojców synodalnych. Tyle było właśnie synodalnych wypowiedzi. I trzeba było z tych dyskusji, z tych głosów, z tych wystąpień wyłuskać to, co wydaje się najważniejsze, a także zwrócić uwagę na to, czego być może brakuje. Na tej podstawie powstał następny dokument, który stanowił podstawę do dyskusji w grupach językowych. Tych grup językowych było 12: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska. Ponieważ liczba uczestników jest spora, to grupy językowe, niektóre były dublowane, było ich nawet 3. I w grupach językowych powstawały kolejne sugestie, które dotyczyły Pisma Świętego, jego czytania, jego objaśniania i upowszechniania, ale przede wszystkim jego przeżywania, świadectwa o nim. Teraz w ostatnim tygodniu synod wchodzi w swoją ostatnią fazę, mianowicie idzie w kierunku przygotowania dokumentu końcowego, przeznaczonego przede wszystkim dla Ojca Świętego Benedykta XVI, który byłby podstawą do opracowania, do przygotowania przez papieża adhortacji posynodalnej poświęconej Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.
Mówił ksiądz profesor o głównych problemach i o też głównych brakach. Jakie one są konkretnie?
Jeżeli chodzi o główne zagadnienia, którym zajmowali się ojcowie synodalni, może lepiej, te główne zagadnienia to natura Słowa Bożego, miejsce Słowa Bożego zgodnie z tytułem synodu w życiu Kościoła i wreszcie Słowo Boże, jego przekazywanie, jego objaśnianie jako główny cel, główna powinność Kościoła. Dyskusje i rozważania szły w bardzo, bardzo wielu kierunkach. Chodzi przede wszystkim o to, jak Słowo Boże przekazywać innym, tak, aby było ono skuteczne, aby budowało wspólnotę, budowało Kościół, jak również Słowo Boże może stawać się pomostem do spotkania z ludźmi innych religii, oczywiście także do odbudowywania jedności Kościoła, do ekumenizmu, więc dyskusja bardzo wielowątkowa, jak Słowa Bożego, orędzia, które Bóg nam pozostawił, używać, jak posługiwać się nim w sytuacji współczesnej ludzkości, dotkniętej przecież rozmaitymi wyzwaniami, problemami, nękanej trudnościami. Zwracaliśmy także uwagę na to, czego być może w niektórych wystąpieniach brakowało, mianowicie wyrazistego wskazania na potrzebę silnego uwidaczniania chrześcijańskiej tożsamości. Otóż Słowo Boże to nikt inny jak sam Jezus Chrystus. Wobec tego wierność Słowu Bożemu i przekazywanie Słowa Bożego to nic innego jak głoszenie Jezusa Chrystusa słowami, ale także potwierdzanie tego, świadczenie o Nim swoim życiem. Bo dobrym głosicielem Słowa Bożego, dobrym głosicielem Chrystusa są ci, którzy żyją zgodnie z jego Ewangelią.
Ksiądz profesor wspomniał, że biskupi pracują nad dokumentem końcowym, nad propozycjami dla Ojca Świętego. Co one mogą zawierać? Jak synod wpłynie na życie Kościoła? Co wniesie nowego?
Myślę, że będziemy przeżywali, a właściwie już zaczynamy przeżywać nową wiosnę biblijną w Kościele katolickim.
Jeszcze jedną.
Pierwsza miała miejsce w latach 60. i 70. tuż po Soborze Watykańskim II, kiedy to Pismo Święte nie tylko weszło do powszechnego użycia, nie tylko pojawiło się w wielu wydaniach, w wielu tłumaczeniach, weszło także do liturgii w językach narodowych, ale zaowocowała tamta wiosna wieloma komentarzami, objaśnieniami, a także wielką pracą egzegetyczną i teologiczną, która służyła temu, żeby przygotować całe rzesze specjalistów, którzy byliby w stanie Pismo Święte przekazywać innym, objaśniać innym. Od tamtej pory jednak mamy już prawie pół wieku i potrzeba nowego ożywienia. Chodzi o to, żeby Pismo Święte znalazło się w każdym chrześcijańskim, w każdym katolickim domu. Takie sugestie pojawiały się często podczas synodu, żeby każda rodzina posiadała egzemplarz Pisma Świętego, żeby od czytania i rozważania Pisma Świętego rozpoczynać dzień i żeby czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego kończyć dzień. Żeby ten związek z Biblią, ze Słowem Bożym scalał także rodzinę, budował rodzinę, umacniał rodzinę. Więc to są wszystko postulaty bardzo praktyczne, pastoralne, duszpasterskie, bo taki właśnie jest ten synod. Nie chodzi wyłącznie o refleksję teoretyczną, bez której zresztą nie może być dobrych obrad, ale o to, żeby tę refleksję teoretyczną przenieść, jeżeli tak można powiedzieć, pod katolickie, chrześcijańskie strzechy, przenieść do domów tak, aby Pismo Święte rzeczywiście stało się pokarmem obok pokarmu Eucharystii, pokarmem, który zawsze będzie zastawiony na każdym stole tam, gdzie chrześcijanie żyją, przebywają, gdzie się modlą.
Pojawiało się bardzo wiele propozycji, bardzo wiele różnych postulatów. Niektóre są oczywiste, że homilie mają być lepsze, że Biblię trzeba czytać więcej. A czy jeszcze jakieś inne ciekawe pomysły na duszpasterstwo biblijne? Coś, co dałoby się przeszczepić na grunt polskiego kościoła? Czy coś cię za profesora uderzyło wśród wystąpień synodalnych, jak też w wystąpieniach w małych grupach?
Myślę, że bardzo mocne i bardzo częste podkreślanie ścisłego związku, jaki istnieje między Słowem a Eucharystią, Pismem Świętym, a ciałem i krwią Pana. Otóż Eucharystia, msza święta, jest najbardziej uprzywilejowanym miejscem do czytania, głębszego zrozumienia, przeżywania Pisma Świętego i świadczenia o jego treści. Myślę, że nigdy nie będzie dość podkreślania tego, żeby przeżywanie Eucharystii niosło ze sobą coraz głębszą zażyłość z zawartością Pisma Świętego. Pojawiały się bardzo często głosy, że należy zadbać, żeby każda msza święta, podczas której czytane jest Słowo Boże, doczekała się przynajmniej 2-3-minutowej homilii biblijnej. I to głosy bardzo ważne i myślę, że pod tym względem dokona się w świecie bardzo wiele dobrego. Być może będzie już niedługo tak, że nie sposób będzie sobie wyobrazić mszy świętej bez krótkiej homilii objaśniającej poszczególne czytania wyjęte ze Starego i z Nowego Testamentu, ale objaśniane w kluczu Jezusa Chrystusa, czyli w świetle Ewangelii. Zwracano także uwagę na potrzebę apostolatu biblijnego. W Europie jest to zapewne mniej widoczne, ale w krajach misyjnych, w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej, tam ogromną rolę pełnią katechiści. I pojawiła się bardzo ciekawa sugestia, aby tak jak są nadzwyczajni szafarze Eucharystii, byli także nadzwyczajni szafarze Słowa, Słowa Bożego, którzy są do tych swoich zadań odpowiednio przygotowani i wyposażeni i posłani przez Kościół, którzy po odpowiednim przygotowaniu otrzymują, jeżeli tak można powiedzieć, znamię, pieczęć od biskupa uprawniającą ich do podjęcia tej właśnie misji głoszenia, przekazywania Słowa Bożego. Te głosy były szczególnie donośne z Afryki i z Azji, gdzie liczba kapłanów w niektórych rejonach jest niewielka i gdzie właśnie katechiści i w ogóle osoby świeckie mogą być wykorzystywane, co więcej, same mogą z wielkim pożytkiem sprawować tę posługę słowa.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. W kuluarach Auli Synodalnej rozmawiałem z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, ekspertem na synodzie. Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać też. Dziękuję bardzo serdecznie.
Trwa wizyta ad limina biskupów z Ekwadoru. Dziś Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 4 przedstawicieli tej konferencji episkopatu. Przemawiając w miniony czwartek do wszystkich jej członków, papież mówił o potrzebie szerzenia Słowa Bożego, o formacji w tym zakresie ludzi świeckich oraz o właściwym zaangażowaniu Kościoła na polu społecznym. Ekwador jest pod wieloma względami dokładnym przeglądem Ameryki Południowej, uważa ojciec Jan Stefanów. Zdaniem werbisty to kraj wielu kontrastów, również ekonomicznych, które Kościół musi uwzględniać w swojej pracy duszpasterskiej. Materiał Tomasza Ciecierskiego.
Kościół raczej stara się zaangażować właśnie w promocję ludzką. Znaczy tam jest ważna rzecz, budowanie wspólnoty. Bo to są praktycznie dwa systemy państwowe. To wyznacza temperatura i klimat wyznacza te podziały. W górach, w naszej porze letniej, więc to jest mniej więcej podobno do Polski, jest sucho. Potem w naszej porze zimowej to tam się zaczyna pora deszczowa. A na wybrzeżu jest na odwrót. Także tam nawet kalendarz szkolny jest zróżnicowany. Na wybrzeżu, kiedy w górach jest rok szkolny, na wybrzeżu są wakacje i odwrotnie. I wiele ludzi się przemieszcza, Indianie schodzą na wybrzeże, ludzie z wybrzeża wyjeżdżają w góry i nie ma jako takiej więzi międzyludzkiej. Mówi się także żartobliwie, że to, co łączy góry z wybrzeżem, to jest flaga i hymn narodowy, bo i sposób myślenia, i mentalność indiańska i tych metysów jest zupełnie inna. I nacisk Kościoła jest nastawiony właśnie na budowanie wspólnoty, zakładanie wspólnot podstawowych, elementy wspólnej pracy, oczywiście ten element religijny łączy. Chociaż to jest też charakterystyczne dla Ekwadoru, to jest to zróżnicowanie religijne. Raz jechałem samochodem, zajeżdżam na stację benzynową i leję benzynę. No i biały, dużym samochodem Toyota, więc ten, który pracuje na tej stacji, mówi, co pan ma tu jakąś haciendę? Ja mówię, nie, jestem z kościoła. On mówi, z jakiego kościoła? Powiedzenie, że jest z kościoła, nie jest synonimem kościoła katolickiego. 90% jest chrześcijan, ale z tego 30% to są z innych kościołów. Tych tradycyjnych są luteranie, baptyści, ale większość tych kościołów protestanckich to jakieś 80% to są nowe kościoły czy ruchy religijne zielonoświątkowe. I to też wpływa na rozbicie ludności.
To rozumiem, bez auta na terenowych kołach nie ma szans dojechać do znacznej części parafian, tak?
Znaczy ja pracowałem przez pierwsze lata na parafii, potem w takim centrum centrum biblijnym. Parafia z jednego punktu do drugiego było 100 kilometrów, także raczej na koniku nie można było dojechać. I potem w porze deszczowej to nawet ta Toyota sześciocylindrowa z napędem na cztery koła nie wystarczała, bo ja miałem do asfaltu 50 kilometrów, czyli na terenie mojej parafii asfaltu nie było, była droga bita. I potem już te wewnętrzne, te malutkie, to było 100 kilometrów, 50 wiosek, czyli 50 kościołów, 50 wspólnot do obsłużenia. Było nas dwóch i jeden samochód, więc jeden chodził gdzieś pieszo czy koniem, dojeżdżał tych bliższych, a drugi wyjeżdżał samochodem do tych dalszych stacji. I właśnie, bez samochodu nie. I też bez samochodu z Polski. Ja tutaj zawsze wykorzystuję takie okazje spotkania, by podziękować, bo właśnie to wszystko, czym my jeździmy, to jest kupowane za pieniądze pochodzące z tych składek właśnie, jak jest tydzień misyjny. Te wszystkie pieniądze właśnie w tym nam pomagają. Czy potem cała kwestia budowania też kościołów, tych wszystkich urządzeń parafialnych. Ci ludzie dają swoją pracę, dają swój jakiś wkład, ale właśnie bez tej pomocy jeszcze z zewnątrz to byłoby raczej niemożliwe. Oczywiście ja przez całe 4 lata, które byłem na parafii, nie kupiłem ani ziarnka ryżu, ani nie kupiłem jednej ryby, bo zawsze sobota była dniem targowym. I do centrum parafialnego, tam wielkie targowisko, przychodzili właśnie chłopi z wszystkich wiosek, więc jak szli coś kupować czy sprzedawać, więc przy okazji zachodzili przez probostwo załatwianie tam czy wizyty w ich wiosce. I zawsze tam potem został po takiej wizycie worek ryżu, którego ja brałem po owoce, pływałem, wioziłem do naszego domu formacyjnego w Kito, a połowa mi starczała do następnego tygodnia, bo to potem wszystkie te spotkania katechetów, tośmy też trzeba było, przyszło 100 ludzi z tych wszystkich 50 wioseczek na spotkanie, więc trzeba było dać jeść. Także dzielą się tym, co mają, ale z drugiej strony właśnie jeszcze też potrzebują naszego wsparcia.
Trudno jest chłopakowi z Polski, nawet po szkoleniu, w zgromadzeniu, co by nie powiedzieć, misyjnym, pojechać do Ameryki Południowej, jeździć samochodem terenowym, którego w życiu na pewno na oczy się nie oglądało, czy też jeździć konno. No, co pewnie też nie jest takim zbyt powszechnym doświadczeniem. Jeszcze w dodatku pewnie po hiszpańsku albo jeszcze w jakichś innych dzikich językach się porozumiewać.
To znaczy tam w Ekwadorze nie ma takiej potrzeby używania tych dzikich języków. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje w środowisku typowo indiańskim, to się keczua musi nauczyć. Ja akurat pracowałem w takim środowisku, gdzie to było mieszane, więc hiszpański zupełnie wystarczał. A od tej strony takie, znaczy ja jestem chłopak ze wsi, także o tyle było mi łatwiej tego konia siąść. I też w mojej formacji, ja miałem taką dwuczęściową formację, bo w Polsce robiłem nowicjat i filozofię, a po filozofii pojechałem do Hiszpanii, tam robiłem teologię. Dzięki temu właśnie język miałem już opanowany. W sumie wiele elementów tej religijności ekwadorskiej wynika właśnie z Hiszpanów, bo Hiszpanie tam byli 500 lat. Więc cały kult maryjny, procesje z pochodniami, z krzyżami, więc to tam jest obecne. Więc ten mój pobyt w Hiszpanii, te 4 lata w czasie studiów, bardzo mi pomógł w tym, żeby potem zrozumieć tamtą kulturę. Przyjechałem do Ekwadoru, taki Hiszpan mi powiedział, słuchaj, tutaj przez pół roku patrzysz, słuchasz i milczysz. Dopiero po pół roku możesz powiedzieć, co o tym myślisz, ale wcześniej się nie staraj. Bo zdarza się, że przyjeżdża taki misjonarz naładowany całą naszą tutaj teologię europejską mentalnością i chce zbawiać świat i potem się okazuje, że to są niewypały. Konkretny przykład. Przyjeżdża taki nasz jeden ze Szwajcarii, ląduje w górach i widzi, że wszyscy Indianie chodzą boso. Więc z nikim nie konsultując, robi akcję, pisze do Austrii, że potrzebuje pieniądze, bo jego Indianie chodzą boso, potrzebuje kupić buty Indianom. Dostaje cały kontener butów, te buty porozdawał i po jakimś czasie patrzy, Indianie dalej chodzą boso. On mówi, to ja wam dałem buty. A oni mu powiedzieli, ojcze, my butów nie potrzebujemy, my całe życie jesteśmy nauczeni chodzić boso. Nawet gdybyśmy założyli te buty, to byłoby nam niewygodnie, a buty sprzedaliśmy i mieliśmy środki na przeżycie. Czy potem cała kwestia życia rodzinnego, tam jest tak pogmatwana, nie chcą brać ślubu kościelnego. Ale to są same kobiety, które nie chcą, bo w tej starej mentalności indiańsko takiej kolonialnej, kobieta, jeśli wyjdzie za mąż, weźmie ślub, to staje się własnością tego mężczyzny, więc on ją może bić, poniewierać, więc one wolą, dopóki nie jest pewna, że będzie dobrze, to wolą nie formalizować tego związku, nie naciska się do formalizowania tych związków. Sakramentu z reguły chyba nie można udzielać osobie, która nie jest do końca świadoma, w co wchodzi. I stąd to wynika, nie z jakiegoś tam liberalizmu czy poważliwości, ale właśnie, żeby pomóc im dorastać.
Rozmowa Tomasza Ciecierskiego z ojcem Janem Stefanowem, werbistą, kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.